Otwórzmy Ewangelię Łukasza, drugi rozdział. Będziemy czytali od 25 do 32 wiersza. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, od 25 do 32 wiersza. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Ta historia należy do, można powiedzieć, kanonu nowotestamentowych historii związanych z narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa, aczkolwiek nie wydarzyła się w noc narodzenia Pana Jezusa, no podobnie jak zresztą wiele innych wydarzeń, no nie działo się wszystko w tej jednej nocy. Mędrcy też raczej przybyli do Pana Jezusa trochę później niż akurat w noc narodzenia. Tutaj mamy opisane wydarzenia, które miały miejsce w jakiś czas po tym, jak Pan Jezus Chrystus się narodził w stajni betlejemskiej. Mamy tutaj opisane spotkanie Marii, Józefa, Pana Jezusa, którego przynieśli do świątyni z człowiekiem o imieniu Symeon. Takie krótkie spotkanie, taka krótka rozmowa, ale niosąca, zawierająca w sobie wiele ważnych prawd, można by nawet powiedzieć, dotykająca spraw tak egzystencjalnych, jak w ogóle pytanie o sens naszego życia, to, co powinno być treścią naszego życia. Będziemy chcieli się dzisiaj przyjrzeć temu, co jest tutaj napisane, temu, co możemy się na podstawie tego krótkiego fragmentu nauczyć i dowiedzieć. Zaczniemy od spojrzenia na postać Symeona. Czytamy o nim, że był to człowiek sprawiedliwy, bogobojny, oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Cztery takie charakterystyki, cztery cechy. Najpierw sprawiedliwy i bogobojny. Ciekawą rzeczą jest to, że Biblia podkreśla i zwraca uwagę na to, jak dany człowiek postępuje, i z reguły jest tak, że Biblia niejako oddaje sprawiedliwość tym ludziom, którzy postępują w sposób prawy, dobry i właściwy. Symeon postępował sprawiedliwie, czyli tak jak to kiedyś słyszeliśmy, stosował Boże prawo, kochał to prawo. Ważne dla niego było to, co jest dobre, właściwe. Ważne było to, jak powinno wyglądać postępowanie człowieka. Ważny był też określony porządek życia, to, co w życiu należało robić. I był też zarazem człowiekiem bogobojnym, czyli możemy tutaj domniemywać, że bał się Boga, chciał się Bogu podobać, chciał Go zadowolić, poświęcał wiele czasu na modlitwę, poświęcał wiele czasu na poznawanie Bożego Słowa, poznawanie woli Bożej. Dwie bardzo ważne rzeczy, co do których dobrze jest dobrą rzeczą, jeżeli człowiek ich w swoim życiu poszukuje i jeżeli pragnie tak postępować. Tak jak powiedziałem przed chwilą, Biblia oddaje sprawiedliwość takim ludziom i jeśli dążymy w naszym życiu do sprawiedliwości, jeśli chcemy postępować w sposób bogobojny, to jest to rzecz na pewno dobra i właściwa. I jeśli też widzimy pośród nas ludzi, którzy starają się tak postępować, no to należy to uznać, należy im to oddać. Biblia nigdzie nie podważa dążeń człowieka do tego, aby postępować dobrze. Oczywiście zupełnie inną kwestią jest to, czy dobre postępowanie pozwala człowiekowi osiągnąć zbawienie, wystarczy do osiągnięcia zbawienia, ale to jest zupełnie odrębna kwestia. Tutaj nie mówimy w tym momencie o drodze zbawienia, mówimy o o człowieku, o jego dążeniu do właściwego postępowania i robienia tego, co się Bogu podoba i co jest, i co jest właściwe. Ale o Symeonie dowiadujemy się, że on robił coś jeszcze i można powiedzieć taką treścią i wypełnieniem jego życia było coś jeszcze. Było oczywiście właściwe, sprawiedliwe postępowanie, były dobre uczynki, była bojaźń przed Bogiem, było posłuszeństwo Bogu, ale napędzało go coś innego. Żył dla czegoś innego. Co to było? Tym czymś było oczekiwanie doczekania objawienia się tego, co jest tutaj nazwane pociechą Izraela, tego, co jest tutaj nazwane tak ładnie, a co jest niczym innym jak spełnieniem Bożej obietnicy danej przed wiekami ojcom. To było celem, to było treścią życia Symeona. Oczekiwanie pociechy Izraela. To jest bardzo ciekawa obserwacja, bardzo ciekawe tutaj jest to, co na temat Symeona się dowiadujemy. Dowiadujemy się na marginesie również tego, że no zostało w jakimś momencie jego życia objawione mu to, że on tego czasu doczeka. O doczekaniu nadziei, o spełnieniu naszych oczekiwań sobie jeszcze za chwilkę powiemy. No akurat Symeon zdaje się miał ten przywilej, że było mu objawione, że doczeka tego, na co czekał. I w jakiś sposób tutaj właśnie Symeon jest pięknym obrazem, jest też takim pięknym przykładem postawy każdego dziecka Bożego. Postawy kogoś, kto żyje przede wszystkim oczekiwaniem. Oczekiwaniem na co? Oczekiwaniem na to, co uczyni Bóg. Mamy tutaj ładne przeniesienie punktu ciężkości z Bożych wymagań, z Bożego prawa, z Bożych przepisów na Bożą obietnicę. Ktoś może powiedzieć, no prawo, wymagania Boże są równie ważne. Oczywiście są równie ważne i tutaj od tego zaczęliśmy. Zwróciliśmy uwagę na to, jak ważne to było w życiu Symeona. Zwróciliśmy uwagę również na to, że Bóg takie rzeczy docenia i bynajmniej ich nie lekceważy. Ale czasami warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest najważniejsze, co jest jak gdyby tą główną siłą przewodnią naszego życia, głównym motywem przewodnim naszego życia, co nas pcha do przodu, co nas w pewnym sensie czasami wręcz utrzymuje przy życiu, co sprawia, że nam się chce żyć, że uważamy, że warto żyć, że żyjemy po coś, dla kogoś, dla czegoś. I tutaj z całym właśnie szacunkiem i pokorą, jaką musimy mieć wobec Bożych przepisów, ustaw, praw i wymagań, musimy sobie równocześnie powiedzieć, że żadna z tych rzeczy nie jest jak gdyby celem i sensem i tą główną siłą napędową naszego życia i można nawet powiedzieć, że nie po to żyjemy. Można nawet powiedzieć, że Bóg nie po to nas ukształtował, nie po to nas powołał do życia, nie po to nas uczynił swoimi dziećmi, abyśmy po prostu wypełniali Jego prawo, abyśmy po prostu byli ludźmi, którzy będą, no nie wiem, tymi, którzy no po prostu spełnią jakieś tam formalne wymogi, które Bóg przed nami stawia. Oczywiście nie można, tutaj jeszcze raz chcę to podkreślić, nie można się Bogu podobać, nie można żyć oczekiwaniem żadnym wobec Boga, nie można liczyć na żadną Bożą obietnicę, jeżeli tego posłuszeństwa Bogu, Jego przykazaniom w naszym życiu nie będzie. Jeżeli będziemy te sprawy ignorować, gdzieś tam marginalizować i albo traktować jako nieważne. Albo jeżeli będziemy, co wielokrotnie podkreślam, będziemy chcieli być tak uduchowieni, że w ogóle wszystkie te jakieś takie przyziemne obowiązki czy obciążenia, które na nas spoczywają, no, będą przez nas ignorowane i pomniejszane. Ale te wszystkie ważne rzeczy, można powiedzieć, blakną i w pewnym sensie schodzą na drugi plan wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, co Bóg nam obiecał. I wtedy, kiedy sobie uzmysławiamy to, że tak naprawdę sensem naszego życia tutaj na tej ziemi, sensem w ogóle naszego istnienia jest oczekiwanie na spełnienie tego, co Bóg chce z nami zrobić, co Bóg chce nam dać i kim Bóg chce być dla nas. I zauważmy, że te wszystkie prawdy to są prawdy, które towarzyszą przesłaniu świąt Bożego Narodzenia. Bo te święta właśnie, to tutaj przede wszystkim jest położony nacisk na obietnicę, na spełnienie obietnicy, na zrealizowanie się tego, na co wiele pokoleń właśnie pobożnych i bogobojnych ludzi przez wieki czekało i na to liczyło. Wszyscy ci, którzy postępowali w sposób sprawiedliwy, w sposób bogobojny, którzy starali się Bogu podobać, zarazem odczuwali coś, co można by nazwać niedosytem, coś, co można by nazwać jakimś takim poczuciem jeszcze braku spełnienia, bo wiedzieli, że Bóg chce, Bóg zapowiedział danie człowiekowi coś jeszcze, że Bóg nie powołał, że nawet Bóg narodu izraelskiego nie powołał tylko po to, żeby dać im swoje prawo i kazać im tego prawa przestrzegać, że nie wspomnę już o poganach. Ale nawet w odniesieniu do właśnie narodu izraelskiego bardzo pięknie widać w tych historiach bożonarodzeniowych, jak ci ludzie czekali na coś więcej. Czekali na realizację Bożej obietnicy. Można powiedzieć, czekali na samego Boga, czekali na Mesjasza, czekali na kogoś, kto sam im się objawi i sam do nich przyjdzie. Bo Bóg to przecież zapowiedział, Bóg to przecież obiecał. To nie były płonne obietnice, to nie były jakieś rzeczy, które oni sobie sami wymyślili. To było coś, co Bóg zapowiedział i oni wiedzieli, że żyją po coś więcej, że sens ich życia, celem ich życia jest coś więcej. To coś więcej to nie są nasze dumania, to nie są nasze marzenia, to nie są jakieś nasze wymysły, można powiedzieć. To coś więcej to jest po prostu właśnie treść Bożej obietnicy. Treść tego, co Bóg chce nam dać, treść tego, co Bóg chce z nami zrobić. Jesteśmy powołani, żyjemy oczekiwaniem, żyjemy Bożą obietnicą. Można nawet powiedzieć, że żyjemy wielką ciekawością odnośnie tego, co Bóg chce z nami zrobić. Wielką ciekawością i oczekiwaniem tego, dokąd Bóg tak naprawdę chce nas zaprowadzić. Po co to wszystko? Po co zostaliśmy stworzeni? Po co Bóg się nam objawił? Po co dał nam te swoje prawa i różnego rodzaju regulacje, które w jakiś sposób porządkują tutaj to nasze życie na ziemi? Ale też w tym momencie możemy przenieść to oczekiwanie dalej i zadać sobie pytanie również, po co przyszedł? Dlaczego się objawił w ciele? Dlaczego żył tutaj na ziemi? Dlaczego umarł? Dlaczego cierpiał? Dlaczego zmartwychwstał? Dlaczego poszedł do nieba? Dlaczego dał nam Ducha Świętego? Po co to wszystko? Zgłębianie tego, dociekanie, życie właśnie takim oczekiwaniem, takim właśnie pragnieniem tego, aby te rzeczy w naszym życiu się realizowały, aby się spełniały, aby Bóg spełniał nas swoje dzieło, aby Bóg spełniał nas swoje działania. Tutaj dochodzimy do punktu, gdzie możemy powiedzieć, że odkrywamy sens życia. Oczywiście w odniesieniu do ludzi, którzy wierzą, bo ktoś w to nie wierzy, no to sobie tego sensu życia musi poszukać gdzie indziej, ale jeżeli my wierzymy, to odnajdujemy ten cel, odnajdujemy też coś, co jest dla nas wspaniałą motywacją, siłą napędową, siłą do życia, wypełnieniem tego życia i treścią tego życia. I Symeon był właśnie taką osobą. Tutaj jest krótki fragment, tak jak powiedziałem, incydent, krótki opis, ale z tych słów, z tego, jak można powiedzieć tutaj, jak to jest pokazane, widać tą hierarchię, widać to po prostu, jaki to był człowiek, jak bardzo był człowiekiem sprawiedliwym i bogobojnym, ale też widzimy, co go napędzało, dlaczego żył, po co żył, a miał tutaj to właśnie dodatkowe, że gdzieś tam w którymś momencie, nie wiem jak to się stało, nie wiemy w którym momencie jego życia to się stało, ale pewnego dnia zdał sobie sprawę z tego, że doczeka. Nie wiemy skąd się ta świadomość wzięła, jak mu to zostało objawione, ale wiedział. Jestem przekonany, że oczekiwał i bez tego, ale w momencie, kiedy jeszcze zdał sobie sprawę z tego, jakże wspaniałe, tym bardziej musiało być tego oczekiwanie i ta jego nadzieja. I to może też regularne wychodzenie do świątyni po to, aby to wypełnienie Bożej obietnicy spotkać. Zatem nie pozwalajmy na to, aby w naszym życiu gdzieś tam ten apetyt na Bożą obietnicę, ta ciekawość Bożej obietnicy, to pragnienie tego, aby Bóg realizował w naszym życiu swoje obietnice, gdzieś zanikało, gdzieś umykało. Jeżeli nam umyka w nawale codzienności, w nawale spraw codziennych, no to święta są też dobrą okazją do tego, aby sobie o tych sprawach przypomnieć i gdzieś tam je sobie na nowo uporządkować w sercach i umysłach. Odtworzyć Boże obietnice. Przypomnieć sobie to, jak wielką wagę Biblia przywiązuje do Bożych obietnic. Jak wiele tych obietnic w Bożym Słowie jest. Jak bardzo one są konkretne. Na naszej grupie rozważamy list do Hebrajczyków i tam w 6 rozdziale autor tego listu też w pewnym momencie jak gdyby odchodzi na chwilę od tych swoich rozważań teologicznych, rozważań dotyczących też kwestii prawa Starego Testamentu i zwraca uwagę na to, że doświadczeniem Abrahama była przede wszystkim obietnica. Obietnica, która była zanim pojawiło się prawo, zanim pojawiło się kapłaństwo, zanim się pojawił zakon i to wszystko, co było potem, zaczęło się od czystej obietnicy, można powiedzieć, i czystego oczekiwania. I tam jest tak to pięknie powiedziane, że Bóg obiecał i również przysiągł. Abyśmy co do tych dwóch niezruszonych wydarzeń nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że Bóg chce nam coś dać i trzymali się tego, jak to jest tam pięknie powiedziane, jako kotwicy naszej duszy. To jest jedyne miejsce w Nowym Testamencie, gdzie wiara i nasze zawierzenie Bogu jest przyrównane do kotwicy, ale to jest taki właśnie też piękny obraz. Mamy się uchwycić obietnicy, mamy się uchwycić tego, co Bóg nam daje i do tego również ten czas świąteczny może nas zachęcić, bo są to święta spełnienia Bożej obietnicy. Są to święta, które obchodzimy, bo Bóg wypełnił to, co obiecał wiele, wiele lat wcześniej, co obiecał wiele, wiele lat temu. Od momentu wcielenia, od momentu przyjścia Pana Jezusa na świat już, można powiedzieć, rozpędziła się ta karuzela realizacji Bożych obietnic i realizacji Bożego zbawienia. Chrystus przyszedł, objawił nam miłość swojego Ojca, objawił nam moc swojego Ojca, uzdrawiał, pocieszał, przyjmował ludzi, którzy tego potrzebowali, przyjmował tych, których nikt nie chciał przyjąć, pochylał się nad tymi, których nikt nie dostrzegał, przyjmował tych, których wszyscy odrzucali. No a jak już jego tutaj ziemskie dzieło dobiegało końca, podał swoje życie i w tym momencie stało się jasne, że Bóg nas kocha, że Bóg nas zbawia, że Bóg nam okazuje swoją łaskę, że Bóg nam daje również swoją moc do tego, abyśmy mogli to wszystko przyjąć i w tym żyć i wypełnić tym nasze życie. Przyjście Pana Jezusa na świat to było przyspieszenie historii, to było przyspieszenie Bożego działania, to było rozkręcenie tego wszystkiego, na co ludzie od wielu lat czekali. I taka obietnica może być właśnie sensem i celem i pragnieniem naszego życia. Bardzo prosta prawda, daleka od wydumanej filozofii, daleka od jakichś tam intelektualnych spekulacji, ale ważne, aby jakoś była ona blisko, abyśmy mieli świadomość tego, jak bliska i ważna jest ona, jest jak bardzo wpleciona, ona jest właśnie w prawdę o Bożym Narodzeniu, w prawdę o przyjściu Pana Jezusa na świat. Obietnice mogą być różne i akurat wiemy doskonale o tym, że w świecie ludzi, w świecie doczesnym akurat obietnice nie kojarzą się najlepiej. Ktoś to obiecuje, rzadko jest tak, że przez obietnicę nabywa wiarygodności. Oczywiście no, czasami ją nabywa wtedy, jak uda mu się ludzi zmanipulować, ale na ogół jest tak, że gdy ktoś nam dużo obiecuje, to stajemy się podejrzliwi. Na ogół, gdy ktoś dużo opowiada, no to w tym momencie my raczej stajemy się coraz bardziej sceptyczni, a nie coraz bardziej entuzjastyczni. I na ogół mamy rację. Rzadko kiedy jest tak, że w tym świecie, w warunkach tego świata, jeżeli się damy czemuś porwać, jeżeli w coś uwierzymy, jeżeli za kimś pójdziemy, to raczej się nie zdarzy tak, że się nie rozczarujemy. Raczej się nie zdarzy tak, że w pewnym momencie nam się otworzą oczy i powiedziemy, no gdzie mieliśmy oczy, co ten człowiek nam naopowiadał, naobiecywał, przecież to jest nierealne, to się nie mogło udać, to nie mogło się spełnić. Siłą poselstwa chrześcijańskiego i taką ważną siłą Bożego Słowa i zarazem czymś, o czym musimy pamiętać i co musimy zawsze podkreślać, jest to, że nasze życie nie napędza obietnica dla samej obietnicy. My sobie nie wymyśliliśmy obietnicy po to, aby w coś wierzyć. My sobie nie wymyśliliśmy dobrej nowiny po to, aby nam się łatwiej i lepiej żyło. Robimy tego po to, aby się pocieszyć, bo nie potrafimy się zmierzyć, nie wiem, z codziennością, z tym światem i z tym wszystkim, co tutaj się wokół nas dzieje. Boża obietnica to jest obietnica, która się spełnia. Tu nie chodzi o to, że ktoś coś obiecuje. Tu chodzi o to, że Bóg nam obiecuje coś, co nam daje. Coś, co nam daje. Święta Bożego Narodzenia to są święta Bożej obietnicy, ale to są też święta spełnione obietnicy. I o tym warto pamiętać. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ten świat było dowodem na to, że Bóg człowieka kocha. Było dowodem na to, że Bóg chce okazać nam łaskę. Było dowodem na to, że On się interesuje stworzeniem. W tym momencie można powiedzieć, cały Stary Testament, wszystkie pisma zostały uwiarygodnione. Oczywiście tych uwiarygodnień było później więcej, tak samo jak tym uwiarygodnieniem było, jest i pozostaje przede wszystkim zesłanie Ducha Świętego, obecność Ducha Świętego w Kościele, obecność Ducha Świętego w dzieciach Bożych, w sercach dzieci Bożych. Ale pamiętajmy o tym, że dlatego obietnice Boże są cenne, że one się spełniają. Tym się różnią od tego, co może obiecać człowiek, tym się różnią od tego, co może powiedzieć człowiek. Tu jest tutaj tak pięknie powiedziane w tym wierszu 29. Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego pokoju. Słowa człowieka, który wierzył, którego obietnica napędzała i który tej obietnicy doczekał. I można powiedzieć, że doczekał nie tylko Symeon. Można powiedzieć, że doczekali ci wszyscy, którzy czekali. Doczekał człowiek. Czytamy wiersz 32. Może przeczytajmy jeszcze raz, spójrzmy na wiersze od 30 do 32. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Może od końca spójrzmy na ten fragment. Zacznijmy od Izraela, bo to Izrael pierwszy czekał. Izrael czekał na Mesjasza i się doczekał. Doczekał się swojej chwały. Pamiętajmy zawsze o tym, że chwałą Izraela jest nie to, co ziemskie, nie to, co są w stanie stworzyć tutaj na ziemi, ale chwałą Izraela jest Syn Boży Jezus Chrystus, Lew z pokolenia Judy. Izrael został powołany głównie po to, aby z tego narodu wyszedł Mesjasz i Izrael, można powiedzieć, jako całość tej swojej chwały, tego swojego spełnienia doczekał w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Ale czytamy tutaj też o światłości, która świeci pogan. Czyli można powiedzieć, że cały świat się doczekał. Ludzkość się doczekała. Wszystkie narody się doczekały. Każdy człowiek może powiedzieć, że się doczekał. Jeżeli człowiek ma jakieś oczekiwania, jakieś roszczenia nawet można powiedzieć wobec Boga, no to jeżeli się chwilę zastanowi i spojrzy na słowo, do Słowa Bożego, to będzie musiał przyznać, że się doczekał. Bo Bóg swoje słowo, Bóg swoje obietnice spełnił. Spełnia i spełnił. Ale tu jest położony nacisk właśnie na to, że pewne rzeczy się zadziały, i one są tym dowodem na to, że Bóg mówił prawdę. Dowodem na to, że Bóg jest wiarygodny. A zatem i my się możemy doczekać. Doczekujemy się i możemy się doczekać. I obyśmy w naszym życiu odkrywali to, w jaki sposób Bóg spełnia swoje obietnice, w jaki sposób doczekujemy tego, co Bóg uczynił, co Bóg czyni i co Bóg chce czynić. Pamiętajmy o tym, że zbawienie to jest, że na zbawienie można spojrzeć również jak na proces. To nie jest proces w tym sensie, że nie wiadomo, na którym etapie tego procesu się znajdujemy. My jesteśmy albo zbawieni, albo niezbawieni. Ale w momencie, kiedy już jesteśmy, można powiedzieć, w tej drodze zbawienia, to jest proces, gdzie po prostu Bóg cały czas coś z nami robi. Cały czas nas będzie zadziwiał, zaskakiwał, pokazywał nam coś nowego i cały czas będzie nas dalej prowadził. Wracając do charakterystyki Symeona, czytamy o nim jeszcze właśnie jedną rzecz, że Duch Święty był nad nim. Wspomniałem już tutaj parokrotnie o Duchu Świętym i chcę teraz tutaj jak gdyby przywołać osobę Ducha Świętego i zwrócić uwagę na jego rolę. W pewnym sensie to Duch Święty oświecał Symeona, to Duch Święty mu coś objawiał. Czytamy w wierszu 26, że to Duch Święty mu objawił, więc ten Duch Święty go wypełniał, towarzyszył mu i prowadził. I oby tak samo nas Duch Święty prowadził. Prowadził w jakim celu? W celu takim, abyśmy właśnie poznawali dzięki Jego oświeceniu, dzięki Jego mocy, dzięki Jego prowadzeniu Bożą obietnicę, Boże dzieło, Boży cel, Boży zamiar dla naszego życia. By wzbudzał nas ciekawość, by wzbudzał nas zachętę do tego, abyśmy żyli Bożą obietnicą i aby one były treścią naszego życia. W zasadzie w tym momencie dochodzimy do czegoś, co można by nazwać życzeniem. Życzeniem niech będzie na Nowy Rok, bo Nowy Rok już pojutrze. Wyszliśmy od jednych świąt, przechodzimy do drugiej, więc tak jak czas Bożego Narodzenia to jest czas, na który możemy patrzeć jako na czas Bożej obietnicy, czas spełnienia Bożej obietnicy, to niech też życie tą obietnicą, niech też ciekawość i trzymanie się tej obietnicy będzie treścią naszego życia na Nowy Rok. Niech nas prowadzi nas tym Duch Święty, niech On nas wypełnia, niech towarzyszy nam w naszym życiu i objawia nam Boga i Jego wspaniały, cudowny plan, Jego wspaniałe, cudowne działanie i Jego cudowny, wspaniały zamysł dla naszego życia. Amen.